No, to skoro już o skandalach, to pomyślałam, że wyjdę. Skandaliczna miłość to jest takie słowo klucz, jak dla mnie, jeśli chodzi o Boga. No co mam powiem? W sumie tak pomyślałam, że mogłabym zacząć od tego, jak się poznałam z Krzyśkiem, żeby jakoś zaczepić o ten czas, który jest tutaj. No bo jest to taka niesamowita kontynuacja w związku z tym, że no właściwie moja droga z Panem zaczęła się bardzo mocno pod wpływem właśnie osoby Krzysztofa. My się poznaliśmy już w gimnazjum. Ja byłam takim rozwiedzionym bachorem, który dawał ostro popalić w szkole, którego wszyscy nauczyciele mieli dosyć i chcieli się pozbyć, a Krzysztof jako jedyny nauczyciel mówił: nie, dajcie jej jeszcze szansę, ona wyjdzie na ludzi, zostawcie to mnie i tak dalej. Ale oczywiście tak się nie stało zbyt szybko. Wyjechałam do liceum do innego miasta, do Krakowa, no i tam się rozkręciłam jeszcze bardziej. I to mam jeszcze bardziej popalić. Wpadłam w narkotyki, w imprezy, we wszystko, co świat oferuje młodemu człowiekowi. Żeby było ciekawie, poznałam wcześniej chłopaka, który był czołowym dealerem w Nowym Targu. Ja też już byłam, więc tak połączyliśmy siły, no i zaczęliśmy sobie wspólnie działać, handlować, mieć coraz większe pieniądze i coraz bardziej imprezować. I jakby to błędne koło coraz bardziej się zataczało. No i nam się wydawało, że my już w ogóle zdobyliśmy świat, że wszystko należy do nas, że w ogóle żyć nie umierać, że o to chodzi w życiu właśnie, że cały świat może nam zazdrościć. Tylko nie zwróciliśmy uwagi na to, że tak naprawdę coraz bardziej tracimy kontrolę nad sobą, nad własnymi wyborami, nad tym, dokąd chcemy iść, że nagle wkrada się do życia coraz większa depresja, jakieś lęki, uzależnienie, które sprawia, że nie jestem w stanie wytrzymać jednego dnia bez zapalenia jointa albo jakichś innych używek. No i jakby coraz bardziej zaczęłam sobie to uświadamiać i zobaczyłam, jak mało jest wolności w tym wszystkim, że ja tak naprawdę już nie za bardzo mam wybór, że nie jestem w stanie kontynuować studiów, na które się dostałam, a które przecież miały być związane z moją pasją, z malarstwem, że jakby wszystko, co było piękne w moim życiu, zaczęłam oddawać tak za darmo, bo nie byłam w stanie albo tego kontynuować, albo po prostu już nie wiązałam końca z końcem. No i już w tej potęgującej depresji nagle okazało się, że do tego mojego chłopaka ówczesnego odezwał się taki szef mafii z Holandii, z którym on współpracował przez parę lat. No i zaprosił go, żeby do tej Holandii przyjechał, że tam zrobią jakieś różne interesy, że tak powiem, poza prawem, które jeszcze mocniej nas ustawią jakby finansowo w życiu. No i on pojechał, ale tam jakieś te przekręty nie do końca wyszły i powiedział, że będzie jeszcze jeden wyjazd i tym razem, że ten szef z Holandii zgodził się na to, żebym ja też przyjechała, bo już wtedy mieliśmy własną plantację marihuany w Krakowie. No i przez to, że ja się już trochę znałam na tych rzeczach, no to ten szef się zgodził na to, żebym ja też pojechała tam podglądać tych różnych rzeczy. No i rzeczywiście tak się stało, że polecieliśmy. Tylko że jak wylądowaliśmy w Eindhoven na lotnisku, to nagle okazało się, że zamiast tego Majka, tego szefa, przyjechała po nas jakaś jego kochanka i mówi, że Majek został aresztowany tej nocy. Dla nas to było takie jakby niemożliwe, bo to był facet, który naprawdę dopinał wszystko na ostatni guzik, skoro już tak o guzikach mówimy. I jakby on nigdy nie wpadł, nigdy nie miał żadnego przypału, że tak powiem kolokwialnie, a tutaj nagle po prostu zostaliśmy na lodzie i nagle się okazało, że cały nasz plan, wszystko się po prostu rozsypało. No ale tam mieliśmy do dyspozycji jeden z jego domów, w którym mieliśmy być do czasu, aż się nie wyjaśnił te okoliczności. No ale się okazało, że się nie wyjaśniły i my tam zostaliśmy po prostu i ludzie myśleli, że przyjechali jacyś biznesmeni w ogóle nielegalni z Polski i że teraz po prostu będziemy, nie wiem, kupować od nich nie wiadomo co i całe to towarzystwo do nas przyjeżdżało, w ogóle młodych ludzi, którzy byli wtedy w moim wieku. I ja zaczęłam sobie uświadamiać w tych całych oparach absurdu i nie tylko, że jakby ci ludzie wszyscy, oni dookoła nie mają jakichś ambicji, planów, że oni gniją od środka, że tam nie ma nic, co jest wartościowe. I dopiero jakby zobaczenie tego obrazu u tych innych ludzi skonfrontowało mnie z samym sobą i zdałam sobie sprawę z tego, że od długiego czasu jestem dokładnie taka sama. Że jakby nagle straciłam wszystko, co było wartościowe w moim życiu. A kiedy tak naprawdę potrzebuję jakiejś pomocy, to jestem sama. Że jakby ludzie są tylko imprezą od pieniędzy i tak dalej. Ci, którzy byli wokół mnie w tamtym czasie. No i to doprowadziło do bardzo takiej eskalacji dużej problemów też pomiędzy mną a tym chłopakiem, bo ta relacja była mocno toksyczna. No i chyba pierwszy raz w życiu zdobyłam się na to, że ja wrócę do Polski, że po prostu jest czas się rozstać, bo widziałam po prostu, że jakby już dotykam takiego dna, że jeśli od tego nie odbiję, to prawdopodobnie zostanę już na tym dnie. No i oczywiście jak się wściekł, zawinął całą tą plantację, wyjechał i zostałam sama. No i sobie pomyślałam, no świetna po prostu decyzja, teraz to już w ogóle nie wiem, co ze sobą zrobić. Zostałam bez studiów, bo jakby rzuciłam studia po drodze, bo rodzice nie wiedzieli i w ogóle miałam z nimi tak zerwaną relację już, że prawie nie mieliśmy kontaktu. byłam uzależniona, nagle byłam bez pieniędzy, bez narkotyków, nic. Nie miałam pojęcia, co mam ze sobą zrobić. No i pierwsza myśl była taka, żeby iść do jakiegoś monaru na odwyk i tam mnie nafaszerują jakimś dziadostwem i przynajmniej nie będę musiała myśleć przez kolejne dni. No ale to jest NFZ, więc terminy nie są takie, jak myślałam. No i... ten też nie powiódł. Po prostu w pewnym momencie wyszłam z domu w Krakowie i wsiadłam do tramwaju. Nie miałam pojęcia w ogóle, gdzie pojadę, co ze sobą zrobię. I wysiadłam w centrum Krakowa przed kościołem Dominikanów i weszłam do tego kościoła i poszłam do spowiedzi. I jak wyszłam, to miałam taki w ogóle, co ja zrobiłam, o co mi chodzi. W sensie ja nie chodziłam do kościoła, nie chodziłam do spowiedzi już od bardzo długiego czasu. Jakby zawsze wierzyłam w Boga, że jest gdzieś tam jakiś Bóg, ale niekoniecznie, że się interesuje moim życiem albo że chce mieć ze mną relację. I wtedy ja nagle wyszłam w tej spowiedzi i sobie myślę, o co w ogóle chodzi, co się ze mną dzieje. I pomyślałam, że muszę z kimś o tym pogadać. Tylko, że nie za bardzo miałam z kim. Jedna osoba, która mi wtedy przyszła do głowy, z którą wiedziałam, że mogę po prostu uderzyć w ciemno, która mnie nigdy nie potępiła, zawsze akceptowała i tak dalej, był właśnie Krzysiek, mój nauczyciel z plastyki z gimnazjum. No i ja zadzwoniłam do niego wtedy i mówię, Krzysiek, potrzebuję pomocy, nie wiem, co się dzieje, w ogóle rozstałam się z tym facetem, nie wiem, muszę zacząć od nowa, ale nie mam pojęcia, co mam ze sobą zrobić. I ja nie wiem, na co ja liczyłam w sumie, ale Krzysiek powiedział, dobrze, no to ja się za ciebie pomodlę. I ja miałam coś takiego, serio, pomodlisz się za mnie, w ogóle dzięki za pomoc, nie? No i poczułam się wtedy tak, jakby ostatnia deska, to po prostu odpłynęła gdzieś tam. I sobie myślałam, to grubo, to jest w ogóle o co chodzi, że ja sobie spowiedzi, a jestem jedyna osoba, która może mi pomóc, mówi mi o modlitwie. No i taka zrezygnowana wróciłam wtedy do domu i stwierdziłam, że no lipa, no bo nie wiem co, no po prostu jakoś trzeba się z tym uporać. No ale im bardziej zbliżał się ten wieczór, tym bardziej narastały te jakieś takie stany depresyjne u mnie, jakieś takie lęki i w ogóle wszystko, co związane z tym, że uzależnienie no jakby nie może zostać zaspokojone. I napisałam jednak do Krzyśka, że dobra, no to wyślij mi tą modlitwę, napisałam w SMS-ie. I on mi odpisał takim drugim SMS-em ze spontaniczną modlitwą. I do dzisiaj pamiętam, że tam był taki fragment, zdanie, a Duch Boży niech Cię napełni i wyciszy. I w momencie, jak ja przeczytałam to zdanie, to po prostu w całym tym swoim rozedrganiu, tych lękach, niepokoju, poczułam, jak wstępuje do mnie tak ogromny pokój, jakiego nie doświadczałam przez, nie wiem, przez wiele lat, o ile mogę powiedzieć, że może nigdy. I po prostu to było miejsce, w którym ja nagle poczułam, że ja chcę stanąć przed Bogiem. Że jakby okej, byłam do tej spowiedzi dzisiaj, ale ja teraz czuję, że Boże, Ty naprawdę jesteś i ja chcę z Tobą pogadać i ja chcę zacząć od nowa. I zaczęłam oddawać to wszystko, że nie chcę już tak żyć, że nie chcę tak ranić ludzi, że nie chcę kraść, że nie chcę robić tych wszystkich głupich rzeczy i nie mam pojęcia, co mam ze sobą zrobić, bo nie potrafię żyć, ale chcę zacząć od nowa. I kiedy to wypowiadałam, to czułam, że jakby Bóg mi tego udziela, że On mi pokazuje, że naprawdę Jego ofiara była na tyle pełna i doskonała, że ja mam w krzyżu zagwarantowane to, że mogę zacząć od nowa. I to było dla mnie zaskakujące, bo wiecie, ja sobie przypominam lekcje religii, gdzie robiliśmy największe jaja z ludźmi i ja totalnie miałam dzień, co mówi ksiądz, ale w tym momencie jakby te wszystkie słowa, to był taki moment otwarcia, gdzie one przyszły do mnie z powrotem, jednak się okazało, że są aktualne do mojego życia, że coś znaczą i że totalnie właśnie zmieniają jakby całe moje życie. No i czułam w tym bardzo dużą radość, że Bóg naprawdę mnie wybacza i że to, co Jezus zrobił na krzyżu, jest aktualne do mojego życia tu i teraz, nie? 2000 lat później. Ale nagle dopadły mi takie wątpliwości, bo sobie pomyślałam, okej, ale nawet jak zacznę od zera, nawet jak dostanę tą czystą kartę, to jakby co z tego w ogóle, skoro ja nie wiem w ogóle, po co ja żyję, nie? I uświadomiłam sobie, że ja dlatego uciekałam ze wszystkich imprez, to wszystko, bo ja po pierwsze nie wierzyłam, że kiedykolwiek będę szczęśliwa, że to jest w ogóle możliwe, a po drugie, że ja nie wiem, po co żyję, że jest tyle ludzi na świecie, po prostu, że jestem jakimś tam małym piłkiem, nie? I to wspierało mi to, że ja nie znałam sensu swojego życia. No i kiedy to mnie skonfrontowało tą myśl i ta myśl, to jakby postanowiłam, po prostu na głos zadałam to pytanie do Boga. Powiedziałam, Boże, ale jaki jest w tym wszystkim sens mojego życia? No i wtedy, ku mojemu największemu zdziwieniu na świecie, usłyszałam odpowiedź. Od teraz to ja będę sensem Twojego życia. I wszystko, co będziesz robić, będzie za moją chwałę. No to ja zdębiałam. No pierwsza myśl to jest, no przecież chwała, że pozamiętam, nie? Ale jednak ciekawość była w tym większa i pomyślałam, nie, to jest niemożliwe w ogóle, co się dzieje, kogo ja słyszę, nie? Jak to jest możliwe w ogóle, że słyszę głos jakiś. No i ta ciekawość, że ja w ogóle zaczęłam pytać coraz bardziej, jakby, o co chodzi, jakby, co to są te słowa, co to znaczy, co ja mam zrobić ze sobą, jak to będzie dalej wyglądało, jak mam zacząć i tak dalej, i tak dalej. i na wszystkie pytania po kolei słyszałam odpowiedź. Bóg powiedział mi, że będzie mnie prowadził, że chce odbudować moje relacje, że chce odbudować moje relacje z rodzicami. Zaczął mi pokazywać obrazy, w których spotykam się z ludźmi. Powiedział, że pójdę do swojego liceum, które skończyłam, będę tam mówić o tym, co się wydarzyło tej nocy, że chce mnie posyłać. Jakby bardzo dużo rzeczy mi mówił i to było dla mnie takie, no mega niezrozumiałe wtedy. W sensie, jak ja usłyszałam pierwszy raz, że mówić o Jezusie, to powiedziałam, nie ma mowy. W ogóle przecież to jest taki wstyd. W ogóle kto mówi dzisiaj o Jezusie, nie? Ale jakby cały czas pytałam i ciągle miałam te wątpliwości i później Bóg zaczął powtarzać, zaufaj mi, wszystko będzie dobrze. No ja tak już to powtórzył parę razy, to stwierdziłam, że w sumie tak nie mam innego wyjścia, no bo właśnie pogrzebałam całe swoje poprzednie życie i powiedziałam, no dobra, okej, okay. Jakby kiedy przyjęłam to zaufanie do Boga, to moje serce napełniła taka radość i taki pokój, że aż chciałam po prostu krzyczeć z radości i uwielbiać Jezusa, ale jakby mój rozum mówił, że w ogóle, Ola, co ty robisz? To jest przypał, to ty nie jesteś z jakiejś oazy, nie? A jakby a serce po prostu tak strasznie wołało o to, żeby uwielbić Boga. I w pewnym momencie ja przełamałam się i powiedziałam coś takiego w tym uwielbieniu, że Jezu, uważam, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Więc sobie możecie wyobrazić, jak miałam szok, jak później zaczęłam czytać Biblię po raz pierwszy w życiu i trafiłam na ten fragment, który też wczoraj czytałam, 10 rozdziału Listu do Rzymian, że kto ustali swoim i wyzna, w sercu swoim uwierzy, że Jezus jest Panem, że zmartwychwstał, ten osiągnie zbawienie. I jakby w ten sposób też poznałam Ducha Świętego, że zobaczyłam, że On wkłada pewne słowa, które są w ogóle zestawem z Pisma Świętego, a których ja nigdy nie miałam, jakby, no nie poznałam ich nigdy wcześniej. Więc jakby bardzo ogromna radość była i taki pokój i szczęście, że ja tak poczułam, że naprawdę bycie szczęśliwym w jakiś sposób jest niezależne od okoliczności, że ja to mogę przyjąć jako dar od Boga. No ale następnego dnia jakby ciągle byłam w emocjach tego, co się wydarzyło i tak naprawdę w ogóle nie byłam w stanie chyba w to uwierzyć, co jest grane. Więc spisałam to wszystko, ile byłam w stanie i pojechałam do nowego targu, zadzwoniłam do Krzyśka i mówię, ej, kurwa, musimy się spotkać, bo jest grubo. I on zaprosił mnie do swojej pracowni, ja tam przyszłam i wiedziałam, że nie będę w stanie nawet o tym mówić, bo byłam w takich wielkich emocjach, więc tylko wydrukowałam te kartki z całym tym spisanym wieczorem i rzuciłam mu to tak przed oczy, no i siedzę na pięć i się zastanawiam, kiedy zadzwoni po jakiejś, nie wiem, służby albo coś, a on tak sobie czyta, a ja coraz większe napięcie i nie wiem, co on powie na to wszystko. No i on skończył i tak podniósł wzrok, patrzył na mnie i powiedział, no w końcu. I ja to miałam w ogóle o co chodzi, to jest jakaś ukryta kamera, bo ja po prostu przedstawiam jakiś największy objazd, jaki się mógł wydarzyć w życiu, a on spokojnie, no w końcu. I mówi, wiesz Ola, ja cię poznałem w tym gimnazjum, po prostu tak dawałaś popalić i wszyscy cię mieli dosyć. To Bóg mi powiedział, żebym się mówił o twoje nawrócenie i że zobaczę owoce tego, nie? No i się doczekałem po 7 latach. No i jak on tak przyjechał się mi, bo ja wtedy chyba też nie wiedziałam o tych nałogach, o tym, że jakby to jest dosyć duże zmaganie dla mnie. I on tak to wyczuł, że coś jest nie tak i powiedział, że no dobra, ale to ja cię zaraz odwiozę jeszcze do domu, ale się jeszcze chwilę pomodlimy. No i wyjął ten swój krzyż, z którym zawsze postępuję, wsadził mi go w ręce, zaczął się modlić, a ja w płacz. W ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo nie było mi przykro, ale po prostu no, wylewało się ze mnie. On się jeszcze w jakichś językach modli, ja bym wiedziała, co to się dzieje, nie, co to za języki. No i później miał to zdobyć po prostu. I następnego dnia obudziłam się pierwszy raz od, no nie wiem, od roku, może dłużej. Jakby nie czułam żadnego głodu narkotykowego, no nic, nie? Po prostu poczułam, że jestem wolna. I tak przez tydzień budziłam się codziennie i uświadamiałam sobie, że kurde, po prostu pod wpływem tej jednej modlitwy Bóg całkowicie uwolnił mnie ze wszystkich jakichś takich moich obciążeń związanych z nałogami i tak dalej. Także no, to było bardzo niezwykłe dla mnie doświadczenie. Ale jeszcze też właśnie to było zabawne, że jak spotkałam się z Krzyśkiem, to on powiedział, że wtedy, kiedy zadzwoniłam do niego i poprosiłam o tą pomoc, powiedział, wiesz Ola, bo tak się składa, że jestem liderem tutaj w Nowym Duchu Świętym w Nowym Targu i kiedy zadzwoniłaś do mnie, to akurat z tego dnia mieliśmy spotkanie wspólnoty i cała wspólnota modliła się o wydanie Ducha Świętego do twojego życia. Ja myślałam, że to jest niemożliwe, niewiarygodne, nie? Jakby totalnie o tym nie widziałam, byłam w ogóle 100 kilometrów dalej, a ta wspólnota modliła się i po prostu Bóg przyszedł i zadziałał zupełnie suwerennie, nie? Także chcę za to Bogu oddać chwałę. I naprawdę, jakby myślę, że też rzuciłam na przykład taką rękawicę na zasadzie, że ja się bałam, że wiecie, że jak ja się nawrócę, to po prostu będą nudy, nic, tylko macharowy beret założyć i cisnąć ciągle do kościoła, nie? I myślę, że Bóg jakby potraktował to jako takie wyzwanie, bo naprawdę nie dał długo na siebie czekać, no nie? Na zobaczenie tego, jak wielką chwałę chcę mi objawiać i jak dużo rzeczy mogłam zobaczyć niesamowitych. No i rzeczywiście też w ciągu pół roku mogę powiedzieć, że wypełnił każde słowo, które usłyszałam tamtej nocy, dosłownie, jakby dosłownie zrobił wszystko.